psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji z serii Psie Ploty moim i waszym gościem będzie Karol Przybyłka, z którym porozmawiam o tym, czym jest zespół zaburzeń separacyjnych u psów. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj drugi odcinek z serii Psie Ploty, w której zapraszam do studia osoby związane z pozytywnym i całkowicie bezprzemocowym szkoleniem i terapią psów. Audycje te mają na celu pokazać wam, jak pracować w pełnym komforcie psa i bez zbędnej presji, która niestety jest nadal uskuteczniana przez przemocowych treserów. Dzisiaj jest ze mną Karol Przybyłka, behawiorysta, z którym porozmawiam o zespole zaburzeń związanych z separacją, które potocznie nazywane są lękiem separacyjnym. Dzień dobry, Karolu.
Dzień dobry wszystkim, cześć Zuza.
Czym jest ten zespół zaburzeń separacyjnych?
To są zachowania, przy których pies nie jest w stanie zostawać samemu w domu czy w pomieszczeniu, lecz chciałbym zaznaczyć, bo często się uogólnia, że to są lęki separacyjne. Nie każdy problem separacyjny jest u podłoża lękowego. Z każdą konsultacją, do każdej konsultacji zupełnie inaczej podchodzimy, ponieważ każdy pies jest inny i każde to zachowanie, które jest problematyczne z zostawaniem samemu, ma inne podłoże. Także tutaj jakby na początku chciałbym oddzielić pewne rzeczy, że problemy separacyjne to jest jeden wielki, duży worek i w tym worku są właśnie problemy związane z frustracją i też są problemy między innymi z lękiem. Także to są takie... Bardzo dużo tych zachowań jest, które możemy podpiąć pod problemy separacyjne. Mm-hmm.
A czym może tak naprawdę się różnić ten zaburzenie związane z lękiem i z frustracją? Czy możemy to jakoś rozróżnić, mając psa i zastanawiając się, do czego to włożyć? Bo tak naprawdę my jako behawioryści wiemy, że jest podłoże lękowe, a reszta jest, można powiedzieć, łatwiejsza do wyćwiczenia. Jak może taki przeciętny Kowalski sobie to w domu rozróżnić? Czy jest w stanie? Czy potrzebuje behawiorysty?
Wiesz co, z mojego doświadczenia to jednak lepiej, żeby się skontaktował ze specjalistą, ponieważ dla takiego Kowalskiego bardzo jest cienka granica między, na przykład opiekunowie często nie potrafią rozróżnić, kiedy jest zabawa, a kiedy to zabawa już nie jest. I to jest ogromny problem. Tak samo jest, jeśli chodzi o problemy separacyjne. Bardzo często klienci nie rozróżniają, że to może być na tle frustracji, że pies może nie mieć zapewnionych podstawowych potrzeb życiowych i chociażby snu. Jakby sen, jedno z pierwszych pytań, gdzie jestem u klienta, to wyłapuje, jaki pies ma tryb i ile ten pies ma snu dobowego. Jeśli tego snu ma za mało, no to mogą być, że wychodzą ojejku, domino wtedy leci. Pewnie sama wiesz o tym, że jak mamy psa, który nie ma zapotrzebowany, nie ma zapewnionych podstawowych potrzeb, no to zaczyna się frustrować i te problemy ze stresem powodują taki efekt domino i on idzie szeroko i tych problemów może być sporo. A jeśli chodzi o problemy lękowe, no to mamy tutaj już zupełnie inne podejście i ja uważam, że jednak lepiej przy tych problemach separacyjnych, jako ogólny worek, wołać od razu do siebie specjalistę, ponieważ ten problem może się wymknąć nam spod kontroli i Kowalski może sobie z tym nie poradzić.
To prawda. Ja jeszcze dodam od siebie, że jeżeli widzicie państwo, że wasz pies jest też... w stosunku do na przykład gości wycofany, często chowa się przed gośćmi, często jest psem, który przyjmuje właśnie taką niską postawę i ma problem separacyjny, to też jest wysokie prawdopodobieństwo, że może być to lękowe. Natomiast jeżeli jest na co dzień dzikusem, odważnym, podgryzaczem, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o szczeniętach, no to raczej mamy problem z frustracją. I też tutaj na pewno Karol się z nią zgodzi, że w przypadku szczeniąt, szczególnie takich, które są w takich dobrych domach, domach, można powiedzieć, wychowywane, czyli w takich, gdzie te potrzeby są spełniane, mamy do czynienia najczęściej z frustracją, ponieważ każdy szczeniak też jest inny, prawda?
Tak, jest to jak dzieci. Każde dziecko jest inne, każdy piesek też jest inny. I niestety, ale żyjemy teraz w trudnych czasach dla psów. Są to trudne czasy dla nas, dla ludzi, ponieważ COVID zaburzył nam taki normalny tryb, że wychodzimy o godzinie 7:30 na autobus, aby zdążyć do pracy na 8:00, a teraz potrafimy się zwlekać o 7:45 i w piżamie przystępować do pracy i być na dobrą sprawę prawie że 24 godziny na dobę w domu z psem. I to niestety już jest furtką do tego, aby u psiaków rosła i frustracja, i problemy z nadprzywiązaniem do opiekunów. I stąd już jest bardzo krótka droga do tego, żeby się pojawiły problemy separacyjne.
Mhm. A tak naprawdę jakie psy mogą mieć problem z tym lękiem separacyjnym i w ogóle z tym zespołem zaburzeń separacyjnych?
Pytasz się o typy psów, o rasy, czy o jakie typy zachowań mogą występować?
Możesz najpierw powiedzieć, jeżeli chodzi o rasy, chociaż nie wiem, czy są jakieś, które mają specyfikę, zauważyłeś.
Wszystkie psy mogą mieć problemy separacyjne. Tutaj nie ma rozróżnika, że nie wiem, samojed będzie miał większe problemy niż dalmatyńczyk. A jakie to mogą być problemy? Najczęstsze to jest wycie, nawoływanie, szczekanie, drapanie drzwi, niszczenie, sapanie, ziajanie, chodzenie nerwowe z punktu do punktu. I tutaj przy tych problemach ja zawsze klientom mówię, że przed konsultacją must have, czyli koniecznie nagranie, ponieważ bez tego nagrania to możemy sobie wróżyć z fusu, że a może wasz pies drapać drzwi albo obgryzać narożniki. Często ludzie myślą, że a mój pies gryzie narożniki ścian, bo ma problemy z wapnem. Także to jest mit, słuchajcie, bardzo częsty mit. Może jakieś naprawdę nieliczne jednostki zachowują się w ten sposób, ponieważ mają braki z wapnem, ale to jest karma. Jak karmicie dobrze psiaka, to nie powinno być takich problemów, że pies musi sobie dokładać wapno ze ściany. Tu są rzeczywiście wtedy problemy z frustracją lub szukaniem ulgi poprzez gryzienie. Także wracając do pytania i odpowiedzi na to pytanie, tych problemów, jakby efektów problemów separacyjnych jest naprawdę sporo.
A czy w przypadku niszczenia zauważyłeś też, że częściej jest to problem psów, które mają ten lęk, czy właśnie te problemy na podłożu frustracyjnym?
Tak.
Bo to jednak gryzienie, niszczenie, też tu może być to dla naszych słuchaczy podpowiedź, że jeżeli wasz pies po waszym wyjściu niszczy wszystko dookoła, no to raczej to nie jest związane z lękiem. Pies, który jest lękowy, raczej będzie próbował się wydostać
tak
i
jest.
Będzie próbował ewentualnie zniszczyć drzwi i to też może do tego użyć zarówno pazurów, jak i zębów. Znałam takiego Yorka, który się przebił przez dębowe drzwi na zewnątrz, jednego z moich klientów. No i znałam też takiego, który można powiedzieć, tak to w cudzysłowie mówiąc, żywej cegły, rozdrapał bok ściany przy drzwiach i wcale nie było to takie proste i ten pies nie był też psem dużym, który miałby to ułatwione i niestety tutaj pies bardzo często przy tym się okalecza i można powiedzieć, że takie samo okaleczanie również przez niszczenie takie bardzo silne, czy to pazurami, czy to zębami, które się łamią, no po prostu jest też związane z paniką i też można powiedzieć, że jest takim elementem, który jest związany z typowym lękiem separacyjnym.
Tak. Dlatego cofając się do początku naszej rozmowy, jeśli widzicie jakiekolwiek przesłanki, że wasz pies może mieć problemy z separacją, czy frustracyjne, czy lękowe, nie zwlekajcie, tylko szukajcie specjalisty, który się tym zajmuje, bo te problemy naprawdę potrafią się całkiem szybko rozkręcić i potęgować. I im szybciej traficie w dobre ręce, tym pies będzie miał po prostu lepsze życie. Ponieważ musimy sobie też zdać sprawę, że przy problemach separacyjnych w mózgu uruchamiają się takie obszary, które są odpowiedzialne za ból. Więc pies, nawet ten, który nie próbuje się wydostać i nie łamie sobie zębów, nie łamie sobie pazurów, nie doprowadza do takiej swojej fizycznego bólu, w mózgu jakby uczucie ma takiego jakby fantomowego bólu. I dlatego te problemy są, ich nie wolno odkładać na później, bo naprawdę psy cierpią, więc ten temat jest bardzo ważny. W tych czasach, pewnie Zuza mi przyznasz rację, to jest co druga konsultacja.
Tak, to się zgadza.
Co druga konsultacja jest na temat problemów separacyjnych, więc to jest już naprawdę duża skala. My o tym widzieliśmy. Ja jak wybuchła pandemia, jeszcze miałem pracę na etat, to mówiłem, oho, niestety, ale będę miał dużo pracy. I to jakby łatwo było przewidzieć, no bo od razu jak wprowadzali lockdowny, już miałem wizję, że o mamo, ale te psy będą po pierwsze właśnie zestresowane tym, że non-stop coś w domu jest i krąży i te psy nie mają czasu, żeby po prostu sobie pospać, a musimy sobie zdać sprawę, że psy mają ogromne potrzeby do tego, żeby odpoczywać i spać. Jest to od 14 do 18 godzin na dobę. W zależności od psiaka, od wieku psiaka. No a drugi aspekt to będzie właśnie takie skracanie pępowinki z opiekunami, którzy pracując na przykład zawsze mają pieska na kanapie i zawsze tego pieska muszą miziać, kijać za łóżkiem, po brzuszku. I to powoduje takie nadmierne przywiązanie się, a potem nagle wasz pracodawca mówi, że zmieniamy tryb pracy, nie tylko i wyłącznie home office, tylko pracujemy hybrydowo albo wracamy do biura. I zaczynają się kłopoty.
No tak, no tak naprawdę można powiedzieć, że ten zespół zaburzeń separacyjnych jest, ma podłoże covidowe, tak naprawdę. Czyli no. Można to włożyć do jednej paczki z tym, że tak, psy COVID. Chorują na COVID. No.
Jak najbardziej, psychicznie.
Tylko psychicznie, tak. Psy w inny sposób to po prostu odczuwają. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej zapytam się Karola i porozmawiamy z Karolem na temat tego, skąd te problemy też tak naprawdę się biorą. Czy to tylko COVID? Zostańcie z nami.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj w ramach audycji Psy, koty i inne kłopoty i serii Psie ploty zaprosiłam do studia behawiorystę Karola Przybyłkę i rozmawiamy sobie o zespole zaburzeń separacyjnych, czyli nie wszystko do jednego wora lęku separacyjnego, tylko tak jak to Karol określił, mamy worek z zaburzeniami, mogą być o podłożu frustracyjnym, o podłożu właśnie lękowym, może to być podłoże związane z nudą, z bólem, z jakimiś tam potrzebami też seksualnymi, bo nie każdy o tym wie, szczególnie oczywiście te potrzeby seksualne dotykają samców. Natomiast powiedzieliśmy sobie przed przerwą, że tak naprawdę obecnie te problemy z separacją tworzą się przez COVID, przez pandemię, ponieważ my adoptujemy psa, mamy nadzieję, że będziemy mieć dla niego trochę więcej czasu. No i oczywiście, że przed pandemią zawsze mówiłam wam też we wszystkich audycjach, że jeżeli chcecie wziąć szczeniaka, no to minimum 2-4 tygodnie wolnego sobie zrobić w trakcie, kiedy ten szczeniak przyjedzie przez pierwsze 4 tygodnie, żeby go po prostu przyzwyczaić, no ale potem już tą pępowinę trzeba odcinać. No bo to nie jest tak, że pies się sam po prostu z siebie nauczy, że przez pół roku pan był na pracy zdalnej i nagle teraz idzie do pracy już w swoim biurze, w swojej pracy i no, piesek ma wiedzieć, że teraz ma być grzeczny, że nie ma się stresować. No to jakby ten COVID to rozumiemy, ale skąd się, Karolu, jak myślisz, jeszcze mogą brać te problemy? I tu mówimy oczywiście o tych niezaspokojonych potrzebach, też, ale jakie to mogą być niespokojone potrzeby oprócz snu?
Oprócz snu? Spacery. Teraz jest
i pokłosie
zima.
Domów z ogródkiem też.
Tak, no słuchajcie, może zaczniemy od tego.
Dobra.
Mamy domek. Mały, duży, z ogródkiem. Małym lub dużym. To teraz jak wychodzicie na ten ogród, to traktujcie ten ogród jako dodatkowy pokój. To nie jest przestrzeń, w której wasz pies będzie zaspokajał potrzeby na przykład eksploracji. To jest nuda. Tak samo jakbyście oglądali cały czas jeden serial w kółko i oczekiwali, że będzie jakaś nowa akcja. No nie. Wasz pies będzie miał tam powtarzalne bodźce. Być może raz na jakiś czas przyleci inny kot albo wiewiórka i to wszystko. A tak to tam po prostu są rzeczy znane psu, więc ogród traktujemy jako wyjście z pokoju do pokoju. Pies musi wychodzić na zewnątrz. Nie dlatego, żeby zrobić siusiu czy kubkę, bo to nie są jedyne potrzeby, które pies zaspokaja wychodząc, lecz właśnie on wtedy, ja często mówię klientom, że on loguje się do psiego Facebooka i sprawdza, co u jego koleżków z osiedla. Sprawdza przeróżne rzeczy. Ta komunikacja biochemiczna dla psów jest ogromnie istotna. Często też jest tak, że klienci mówią, że ale oni przecież wychodzą na spacer, biorą piłeczkę i pies biega za piłeczką i jest na pewno wyhasany, bo 20 minut on biega za piłeczką i jest na maksa zmęczony, język już mu wisi do łapek i wraca do domu i niszczy. No bo niestety, ale nie zaspokoiliście jego potrzeb. I często powtarzam to, że najbardziej męczą zajęcia takie umysłowe. To nie muszą być jakieś zagadki konieczne, albo jakieś wielkie treningi na spacerach, chociaż fajnie sobie przeplatać.
Żeby albo sprzęt za nie wiadomo jaką kasę.
Też pewnie widzieliście takie sprzęty w sklepach zoologicznych, taką wyrzutnię do piłek, takim kijeczku, że na końcu jest
taka łyżka.
Taka chochla.
No.
Nie? Ja na to mówię, no właśnie wyrzutnia piłek dla leniwych, żeby bark nie bolał. Mhm. I wolałem już, jak nie używali tego sprzętu, bo właśnie chociaż im organizm powiedział, że już boli ręka, więc lepiej nie rzucać dalej i wtedy piesu Jezus Maria w końcu. Mhm. I tutaj musimy sobie uświadomić, że bo to jest częsty problem. Trochę lecimy od tematu, ale on mocno nawiązuje. Jeśli bawicie się z psem w aporty, super, fajnie. To jest naprawdę fajna atrakcja dla psiaków, ale ona powinna być zrobiona z głową. Nie może być tak, że pies będzie wam latał 50 razy, czy nawet 30 razy za jedną piłeczką od A do B. Musimy sobie uświadomić to, że każda zabawa z waszym psiakiem jest oparta na łańcuchu łowieckim. Jeśli rzucamy piłeczkę i pies wam ją przynosi i tak 30 razy, to musicie wiedzieć, że ten łańcuch łowiecki nie został zamknięty. On jest urywany w pewnym momencie, a cały łańcuch łowiecki to jest tropienie, wypatrywanie, podchodzenie, pościg, złapanie, rozszarpanie, jedzenie, rzucie. I do momentu, jak pies zaczyna tropić i zaczyna łapać, bardzo często u drapieżników wzrasta poziom stresu. A jak w końcu złapie, dorwie, zaczyna rozszarpywać, zaczyna jeść, rzuć, to tutaj zaczyna nam pojawiać się ulga, która jakby niweluje te stresy, które były wcześniej. I teraz wyobraźcie sobie, że wy 20 razy dokładacie stresu, dolewacie, nagle patrzycie w zegarek, trzeba szybko wracać do domu, bo zaraz mamy rozmowę na Teamsach i trzeba się łączyć. No i zostawiacie psa. Ja często porównuję to do tego, że podpaliliście dynamit, ląd się pali i on zaraz buchnie. Mhm. I wy jesteście zdziwieni, że on wybuchł, że wasz pies, wy wychodząc, nie wiem, albo właśnie...
Wracając do domu jest najbardziej pobudzony po takim spacerze. Tak. Dlaczego? On biega po kanapach, jest zestresowany, gryzie, wszystkich podgryza.
Co się stało? Przecież przed chwilą biegał, powinien być zmęczony, powinien napić się wody i paść i odpoczywać. No tak nie będzie właśnie. W tym momencie podpaliliście dynamit i jesteście zdziwieni, że on wybuchł. Bo nie daliście szansy do prowadzenia psa do ulgi, która będzie niwelowała ten stres, który mu zasponsorowaliście rzucaniem 30 razy piłeczki. I tutaj na to uwaga. Bo to jest bardzo częsty problem i powielany schemat spacerowy. Więc wracając do tego, spacery, żeby nie doprowadzić do tego, że pies właśnie potem ma problemy separacyjne u podłóża frustracyjnego, powinny wyglądać tak, że wychodzicie poza ogród i poza wasze mieszkanie, dajecie psu zapewnić podstawowe potrzeby fizjologiczne i też eksploracyjne i społeczne.
Czyli nie metrowa smycz, tylko jakaś dłuższa.
Nie, dłuższa. No i tu jest paradoks. Krótka smycz będzie wam powodować przeróżne problemy, a jak w tą smycz wydłużycie, to wiele klientów po mojej jednej poradzie, wydłużcie smycz, po tygodniu wraca i mówi, pies mi nie ciągnie na smyczy. Ja mówię, no tak.
Bo może zaspokajać te
bo
potrzeby.
W końcu może być psem. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie z domu i chcecie, macie w planach pójść na spacer i macie takiego sąsiada, przysłowiowego paździocha z kiepskich, który zawsze będzie wam robić na złość. I on w tym momencie, w tym samym momencie wychodzi na spacer i idzie metr za wami i wam wręcz chucha na kark. Czy będziecie odczuwać z tego spaceru przyjemność? No nie. Wasz pies ma to samo, jak ma krótką smycz. Cały czas jest kontrolowany przez was. Nie może być psem, nie może przejść w tryb psi i być sobą.
No i potem
sobą.
Uczy się też takiego patologicznego kontrolowania, a nie takiego zrównoważonego, która potrafi. A powiedz mi, Karolu, jak ktoś zdecydowałby się teraz na psa, jakie byś mu dał takie porady, żeby pies nie miał tego zespołu zaburzeń separacyjnych?
Pierwsza porada to, tak jak powiedziałaś na wstępie, to krótki urlop albo możliwość tak pracy, aby móc temu szczeniakowi trochę poświęcić czasu. Ale to też nie jest tak, że wiecie, od pierwszego dnia robicie psu pełen Disneyland w domu, nie? Czyli adoptując psa albo biorąc psa z dobrej hodowli, też tej złej, jakby to nie ma znaczenia. Musicie dać psu czas na adaptację w nowym otoczeniu. Wasze psy powinny zrobić to po swojemu, w swoim czasie, nic na siłę. Najgorsze jest to, że właśnie bierzecie psiaka i nagle chcecie mu zapewnić przecudowne życie. Macie intencje dobre, ale początki psiaka w nowym domu powinny być na bardzo niskim poziomie aktywowania psiaka. On powinien nauczyć się nowego otoczenia, nowych bodźców, jakimi wy jesteście. Musi wejść w tryb. Także pierwsze co, to dać psu święty spokój. I już tyle głowy mieć to, żeby podczas tego urlopu, tego czasu na adaptację w domu, powolutku przyzwyczajać psa, że wy możecie być chociażby zamknięci w łazience. Mhm. Że pies nie musi chodzić z wami pod prysznic. Okej? Okay? Że wy możecie wchodzić do innych pomieszczeń, do pokojów, do sypialni i przebywać tam na coraz dłużej. Że możecie z psem psa zostawić na chwilę i wyjść wyrzucić śmieci. I tak wydłużać ten proces co paręnaście sekund, potem co paręnaście minut, co parę minut, co paręnaście i wydłużać. To jest ten czas, żeby uczyć psa, że może zostać sam.
Ten czas, kiedy bierzemy sobie urlopik.
Tak jest. Mhm. To nie jest urlop, żebyście leżeli plackiem
psem
na ziemi
się
miziali. To jest czas sporej pracy. Tym bardziej teraz, kiedy jest COVID, nawet pracujecie w domu, to wy musicie się nawet wajchę przerzucić na drugą stronę i nauczyć się tego, żeby na przykład w miarę możliwości pracować z sypialni, żeby pies został w salonie albo na odwrót. Żeby nie było tak, że wasz pies non-stop leży wam w nogach lub na kanapie i wręcz uczy się tego, że on musi mieć koniecznie cieleśny kontakt. Mhm. Uwaga na to, bo to naprawdę są wrota do przeróżnych problemów.
Tak, bardzo często jest tak, że ludzie, do których pewnie ty również przychodzisz na konsultacje, mówią, no bo ja rano wstaję, tak jak już to wcześniej powiedziałeś, no i on do mnie przychodzi, ten piesek, i ja sobie go głaszczę i sobie jestem z kimś na Teamsie, nie?
Tak.
No to jest niestety to, co powoduje, że pies odczuwa potrzebę bycia cały czas z nami i przez taką sytuację, no na pewno tej pępowiny nie skrócimy i nie przetniemy w końcu. Teraz również czas na krótką przerwę, a po niej porozmawiam z Karolem o tym, jakie są sposoby na pracę z takimi psami, z problemami z zespołu zaburzeń separacyjnych.
Psy, koty i inne kłopoty.
No to Karolu, jakie są sposoby na pracę z psami, które mają właśnie zespół zaburzeń separacyjnych?
Przeróżne. I chciałbym, abyście państwo nie odbierali tego, że teraz będziemy z Zuzą mówić dane sposoby pracy z psem i wy nagle po audycji wiecie, co robić. ponieważ każdy pies jest inny. My z Zuzą, idąc do klienta, na początku, nim będziemy dawać wam rady, robimy obszerny wywiad. I do każdego psa podchodzimy indywidualnie, więc te metody, będziemy sobie teraz mówić o takich ogólnych metodach, ale nie chciałbym, żebyście odbierali to jako takie rady, które będą pasowały do waszego psa, ponieważ wasz pies może mieć i inne podłoża, i do waszego psa trzeba byłoby podchodzić zupełnie inaczej. Także teraz jakby słowem wstępu.
Tak.
A teraz przechodząc dalej. To już po części sobie mówiliśmy. Pierwsze co, to zapewnić potrzeby, podstawowe potrzeby dla psiaka. Czyli te spacery, aktywność wspólna, poszukiwanie, potrzeby społeczne. Tak, to jest must have. Jak podchodzić też do tych problemów, to pewnie ty też, Zuza, pierwsze co, nawet już przez telefon mówisz, że uda się do lekarza weterynarii.
Oczywiście.
Sprawdzić podstawową morfologię, ponieważ może być tak, że wasz pies ma problemy zdrowotne i ujściem tych problemów zdrowotnych są problemy separacyjne.
Czyli to jest separacja, problem separacyjny na podłożu bólowym wtedy, tak. I najczęściej on się pojawia po prostu nagle.
Tak, to z reguły tak jest, że wasz pies, wszystko było okej i bum, coś się zmieniło i wy wtedy szukacie pomocy. To pierwsze co, naprawdę iść do lekarza weterynarii i sprawdzić minimalnie morfologię, też sprawdzić tarczycę i poradzić się lekarza weterynarii, co mogłoby spowodować. Szukać stanów zapalnych. Tak, na dobrą sprawę. Najszybciej, nie? Tak uogólniając. I potem rzeczywiście skanować psa, gdzie ten stan zapalny, gdzie ten ból powstał.
I też, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest bardzo istotne, żeby powiedzieć też naszym słuchaczom, że jeżeli wyleczymy sobie taki stan zapalny, to nie oznacza, że pies od razu wróci do tego, co było przedtem. Najczęściej, niestety, jeżeli nasz pies odczuwa ból, czy jakiś psychiczny, czy też inny fizyczny dyskomfort w trakcie, kiedy uczy się zachowań związanych właśnie z takim tych problemów zachowań związanych z separacją, one niestety potem u tego psa zostają nawet wtedy, kiedy już ten ból jest wyleczony i tutaj no, to wymaga niestety od nas odpowiednich zaleceń w celu jakiegoś terapeutycznego podejścia do wyleczenia.
Tak, trzeba się cofnąć dwa kroki wstecz i przepracować i dopiero po jakimś czasie wracamy na tą swoją przelotową, czyli taką normalność życiową. Także pierwsze co? Potrzeby.
Weterynarz.
Drugie co? Weterynarz i sprawdzenie takich zdrowotnych spraw. Bo wyobraźcie sobie, że wy macie zadanie od szefa. Wasz szef powiedział, że Paulina, słuchaj, mamy bardzo ważnego klienta, nagle on nam wpadł, będzie za 2 godziny, musimy mieć za 2 godziny super, super ofertę przedstawioną w postaci prezentacji. Masz przekazać najlepsze nasze atuty. A Paulina w tym momencie zmaga się z ogromnym bólem głowy i nie jest w stanie skupić się i zrobić porządnej pracy. Jeśli nie pozbędzie się bólu, to nie będzie w stanie zrobić dobrze tego zadania, czyli tej prezentacji. I ona może ją zrobić, ale prawdopodobnie to będzie taka praca trochę po łebkach, taka, że aby było. Mhm. A gdyby wzięła jakiś środek przeciwbólowy albo nie wiem... Przeróżne są też metody na to, żeby pozbyć się bólu głowy. I ten ból by jakby odszedł już w zapomnienie, no to zupełnie inaczej podchodzi do pracy. I tak samo jest z psami. Musimy sobie to uświadomić. Psy różnią się też od nas tym, że one naprawdę mają wysoki próg bólu.
Więc jak już coś je boli, to boli naprawdę mocno. I jak to pokazują.
Tak jest. A często u nas to już jest późno. To już jest późno, więc naprawdę nie lekceważcie tych zaleceń, żeby pójść do lekarza weterynarii i sobie to sprawdzić. To nie jest po to, że my was naciągamy albo mamy jakieś umowy z lekarzami weterynarii, że wysyłamy, najpierw dajemy im zarobić, a potem ściągamy was do siebie i jeszcze też nasze usługi są płatne. Wszystko robimy dlatego, aby waszym psom żyło się lepiej.
A poza tym takie roczne badanie krwi to jest tak, jak one w pacierzu.
Tak.
przypadku psa.
Tak.
No, tak jak z nami też musimy sprawdzić.
Często my zapominamy o tym, żeby sobie robić raz na jakiś czas badania, żeby no, profilaktykę prowadzić. Z psami jest to samo. To tylko i wyłącznie chodzą na czterech łapkach.
Tak, i tak samo wszystkie badania USG, szczególnie u psów seniorów, żeby zobaczyć, czy wszystko w środku jest w porządku.
Tak.
Też oczywiście, bo potem niestety, jeżeli takich badań nie wykonujemy, no to już przychodzimy z jakimś guzem albo z zapaleniem.
Tak, tak jest. Także to jest moja rada numer
trzy.
Dwa. Trzy. Tak.
Ta nie, dwa była z weterynarzem.
Tak. Także i też macajcie psy. Sprawdzajcie, czy właśnie też nie ma żadnych zmian właśnie wyczuwalnych pod palcami. No a idąc dalej. Tych metod jest, kurczę, naprawdę sporo. I każdy pies będzie miał inne zalecenie od nas. Czy ode mnie, czy od ciebie, czy od naszych znajomych po fachu. Ale może zacznijmy od takiej najłatwiejszej. Psucie rytuałów. Bo często wchodzimy w tryb i my ludzie nawet nie zdajemy sobie sprawy, jacy my jesteśmy rytualni. I psiaki te rytuały potrafią wyłapywać i już zaczynać się stresować, frustrować, nim my wyjdziemy. Tym, że wyłapują, że aha, moja pani robi sobie make-up, a jak ona robi make-up, to wychodzi na dłużej. Tak? Albo ubiera buty.
Te konkretne buty.
Te konkretne buty, tak, bo psy wiedzą, że wy idziecie
do sklepu.
Te są
na spacer, a te są do sklepu,
tak,
a te są do pracy.
Do pracy, tak. I doskonale wiedzą, co się będzie działo. Także psujemy rytuały, czyli jakie te rytuały, możecie sobie zadać pytanie. No, siądźcie sobie raz przy kawie lub przy herbacie i przeanalizujcie sobie swoje wyjście. Jakie rzeczy robicie, szykując się do wyjścia. I to są właśnie te wszystkie rzeczy. I o co chodzi z tym psuciem? Trzeba je wykonać, a nie wychodzić z domu. Żeby wasz pies nie reagował na to, że o, biorą klucze, na pewno będę wychodzić. A nie, jednak poszli do kuchni i kroją cebulę.
Nie? Której nie lubię. To już nie lubię kluczy.
To może być. O, ubiera buty, na pewno wyjdzie. A nie, jednak
ściągnęła już.
Jednak ściągnęła, albo usiadła sobie na kanapie i czyta książkę, nie? I tutaj jak będziemy sobie psuć te rytuały, to wasze psy już na wstępie nie osiągną takiego pułapu stresowego i jeśli przejdziecie już do dalszych etapów zostawienia psiaka samego w domu, no to psu będzie łatwiej już na wstępie. Tak, to jest ważne. Zgodzisz się sobie?
No oczywiście.
To jest jeden element. Drugi, no to właśnie to, co mówiłem już wcześniej, przeplataliśmy w naszej rozmowie, to przyzwyczajenie psa, że nie musi być w jednym pomieszczeniu, w obrębie domu czy mieszkania. Bo często biorąc psy, na początku chcecie właśnie, żeby one czuły się swobodnie i bezpiecznie i pozwalacie im chodzić krok w krok za wami. No i sami na dobrą sprawę pielęgnujecie, podlewacie ten problem. Więc już od początku zamykamy ze sobą chociażby łazienkę.
Możemy też na przykład postawić bramkę w jakimś jednym pokoju, albo na korytarz, albo gdzieś.
Tak,
i jak pies
jest
zdenerwowany, czy jest na przykład jako szczeniak też taki nadpobudliwy, nie spełniliśmy do końca jego potrzeb, a widzimy, że pies już wchodzi, zaczyna przekraczać te granice, wtedy my możemy wejść za tą bramkę. Wcale nie musimy psa izolować.
Tak,
pokazujemy
tak.
Mu, nie mam, nie dla ciebie.
Tak, straciłeś.
Tak.
Ja uważam, że do nas powinni się w ogóle zwrócić producenci bramek rozporowych.
Tak.
Ja co drugiego opiekuna wchodzę do, jak mam konsultację, rzadko się to zdarza, że to mam konsultację taką na szybko online, żeby coś sprawdzić, nie? To ja mówię, pokazujcie mi mieszkanie chociażby, nie? Albo jak wchodzę do domu opiekunów, to robię sobie przejście po mieszkaniu, nie dlatego, że obczajam.
Ale ma pan ładne mieszkanie.
No, chociaż często tak jest, że macie fajne i mieszkania. Teraz też jestem na etapie przeprowadzki zaraz i też szukam inspiracji, także też jest
plusik,
ale szukam miejsc właśnie, aby zainstalować bramkę rozporową, żeby wasze psy miały pauzę od was i też żebyście wy mieli pauzę od psa. I to jest taki łagodna wersja klatki kanalowej, uważam. Czyli odcięcie psa, żeby nie cały czas nie był w takim trybie pracy. Bo wasze psiaki, często psy porównuje do takich pracocholików. Że jak pies jest cały czas w trybie jakby czujki, no to on właśnie nie odpoczywa i nie relaksuje się. I potem to, co mówiłem wcześniej, jest taki efekt domino i tych problemów jest sporo. Więc naprawdę patrzcie na to, żeby wasze psy miały czas na to, aby się odciąć od was, aby nie uczyć się tego, że muszą za wami wiecznie podążać krok w krok. To już robicie od naprawdę pierwszych dni pobytu waszego psiaka w waszym domu. Co dalej? Czyli mieliśmy rytuały, mieliśmy weterynarza, mieliśmy zdrowie, mieliśmy te potrzeby. No to są potem treningi wyjścia, takich wyjść treningowych z domu. I to wyjście z domu czasami polega na tym, żeby wyjść, zamknąć drzwi i wrócić. Mhm. To są, to nawet nie, sekundy nie trwa. Potem wychodzicie z domu, wkładacie klucz w dziurkę i znowu wyciągacie klucz i wracacie. I nie, potem nie ma być żadnej reakcji, że jakieś wielkie halo się stało, że wychodziłem. I wydłużamy te procesy, czyli wychodzimy na coraz dłużej, na coraz dalej. Mamy teraz w ogóle takie fajne czasy, że z reguły każdy z nas w domu ma awaryjny telefon. I nie trzeba nawet się wyposażać w jakieś kamery dodatkowe, żeby obserwować sobie psiaka, jak on się zachowuje.
Można się połączyć z tym telefonem i jeden słyszeć.
Jeden telefon albo połączyć. Są też aplikacje, które z waszego starego telefonu robią kamerę. Mam zakaz reklamowania produktów, więc nie, ale znajdziecie sobie to. Czy na iPhone'a, czy na Androida są takie aplikacje, które z waszego starego telefonu zrobią kamerę i z aktualnego telefonu możecie się łączyć, sprawdzać na żywo, co wasz piesek robi, jak się zachowuje. I to jest super, ponieważ ja zachęcam klientów do tego, aby właśnie obserwować, bo wtedy wiemy, czy idziemy do przodu.
I możemy też pokazać behawioryście w razie co?
Tak, tak.
To, co się dzieje, nie? Postępy.
I właśnie to jest ważne, bo powinniśmy podchodzić do wszelakich problemów tak, aby jako tako je zmierzyć. Żebyśmy mieli punkt odniesienia, że idziemy do przodu, albo nie, jednak te metody pogarszają sytuację. To jest bardzo ważne. Także wspomagajcie się technologią, jak możecie. A mamy dostęp do niej naprawdę szeroki. Co dalej? Ważne jest też to, aby właśnie zapewnić psu potrzeby realizacji takiej psiej, czyli między innymi też umysłowej. Więc warto jest, abyście z psiakami robili coś ciekawego. Pewnie już na swoich audycjach mówiłaś o tym, że jedzenie nie musi być koniecznie z miski.
Dokładnie.
Może być takie podane w bardziej interaktywny sposób. I to też niekoniecznie muszą być zabawki kupione za miliony monet. Możecie wykorzystywać kartoniki, rolki po papierze toaletowym, po
wytłoczki,
rocznikach.
Jejku,
naprawdę, sky is the limit. Naprawdę nie ograniczajcie się, to tylko i wyłącznie ogranicza was wasza kreatywność. I męczymy w taki fajny sposób psiaka i ten pies tak umysłowo zmęczony, potem zupełnie inaczej
będzie odbierał.
Tak, odbierał nasze... i zostawał, odbierał naszą jakby rozłąkę wspólną.
I też odnośnie tego, co wcześniej mówiłeś o tych właśnie chwilowych wyjściach, które jak najbardziej z tym się zgadzam. Można też na przykład, jeżeli nasz pies panikuje nawet przy takich wyjściach, ale jest w stanie coś zjeść, bo to nie jest też tak, że każdy pies, który ma problem z separacją, szczególnie ten, który jest ona pod podłożu lękowym, będzie w ogóle coś jadł. I teraz tak, takie lękowe psy będą najczęściej jadły nam rzeczy półpłynne, czyli można powiedzieć pasztety, czy jakieś tam mokre karmy, wylizywały. Natomiast te, które najczęściej, u których problemem jest frustracja i które podejmują w ogóle jakieś jedzenie, będą żarły gryzaki. I też można przed takim wyjściem gdzieś za drzwi, tymi takimi chwilowymi wyjściami, po prostu wydać psu ten gryzak i wtedy oczywiście pamiętamy, że wcześniej musimy przez kilka tygodni przećwiczyć sobie to blokowanie tych rytuałów, to rozbijanie rytuałów. Jak już pies wie, że każde podchodzenie do drzwi nie kojarzy się z wychodzeniem, wtedy otwieramy te drzwi, zamykamy, otwieramy, zamykamy, wychodzimy na chwilę, przekluczamy, albo schodzimy sobie po klatce schodowej, idziemy sobie do jakiegoś sklepu.
To jest proces. Tak, to jest... Na to się musicie przygotować czasowo.
Tak, i za każdym razem możecie coś psu zostawić, czy do wylizania, czy do pogryzienia, i jeżeli pies nie zdąży tego zjeść do momentu, kiedy my przyjdziemy, no to jest też sukces, bo pies sobie myśli, aha, czyli nie musi być tak, że za każdym razem, jak ona, czy on wychodzi, to ja
znika.
Dokładnie znika i a ja się stresuję. Nie, bo było mi przyjemnie, jadłem sobie, było fajnie, rozluźniałem się, bo wiadomo, że gryzienie, lizanie i rzucie jest też rozładowujące.
Ta, tutaj dopamina się pojawia magiczna ta. W mózgu. Bardzo przyjemna. Także to wykorzystujemy jak najbardziej. I tak jak mówię, bądźcie kreatywni, jedzenie nie musi być z miski. Nikt nie powiedział, że pies musi jeść z miski. To jest taki też nasz rytuał, że dajemy psu do miski.
I często dwa razy dziennie, bo trzy idealnie o tych samych godzinach. To też jest rytuał.
Tak.
Nie musi być tak, że dajecie psu o 8, 15 i 20 jedzenie.
Chociaż niektóre psy bardzo lubią takie. Mhm. Tak, znowu, wracamy do tego i to będziemy powtarzać jak mantę. Każdy pies jest inny.
Mhm.
Stąd, czy dowiecie się pewnych rad z książki, z internetu, czy z telewizji, z radia, to nie jest tak, że przełożycie te porady na swojego psa i będzie bajka, i będzie super. No, do każdego psa podchodzimy indywidualnie, więc tutaj musicie podejść naprawdę per pies.
A jeszcze rozmawialiśmy sobie o tej bramce i wspomniałeś o klatce. Czy twoim zdaniem klatka jest dobra w przypadku
i tak, i
radzenia sobie?
I tak, i nie.
Mam takie samo zdanie.
Każdy pies jest inny. Są psy, którym intuicja i doświadczenie mówi mi, że wdróżmy klatkę, naprawdę pójdzie nam gładko i będzie fajnie i pies się w tym odnajdzie.
Mhm.
Bo nie wiem, czy już rozmawiałaś ze swoimi słuchaczami o klatce. Ona brzmi, w polskim języku tak brzydko brzmi. Klatka.
Tak, albo kennel, nie? To też tak brzmi brzydko.
No. Nie, to trzeba jakoś odczarować, jakieś inne
tak,
słowo.
Domek.
Domeczek. Klatka jest takim
albo
miejscem.
Albo Buda, nie? To tak, też tak brzydko tak. brzmi.
No, też nie, też ja nie lubię słowa właściciel psa.
Tak, no,
wolę opiekun.
No.
Jakoś tak brzmi lepiej.
Tak.
Ale wracając do tej klatki. Nie jest to takie złe narzędzie, ale też nie jest to narzędzie dla każdego psa.
To zależy, jak kto też tego używa.
Tak. Znowu, to też jest proces. To nie jest, nie wygląda tak, że kupujecie klatkę i od razu psa zamykacie w tej klatce i się cieszycie z możliwości, które daje wam klatka.
Karolu, niestety, słuchaj, musimy już kończyć, bo nam się czas tutaj skończył. Moglibyśmy jeszcze mnóstwo tutaj mówić o problemach separacyjnych i na pewno się jeszcze w tym kontekście spotkamy, bo jeszcze trochę pytań nam zostało. Za tydzień natomiast moim i waszym gościem będzie Sylwia Tręba-Czoleszak, z którą porozmawiamy na iście nosowy temat, czyli węszący nos to szczęśliwy nos, a więc poruszymy temat noseworku u psów. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak w dobry sposób zmęczyć swojego psa, a o tym też z Karolem dzisiaj mówiliśmy, no to ta audycja też jest właśnie dla was. A jeszcze raz podkreślę, dzisiaj moim i waszym gościem był Karol Przybyłka, psi behawiorysta. Dziękuję serdecznie, Karolu.
Dziękuję za zaproszenie.
A państwu wspólnie z Karolem życzymy miłego dnia. Do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk i Karol Przybyłka.